Zapraszamy wszystkich słuchaczy do katechezy. Najpierw jednak prosimy Ducha Świętego, aby oświecił nasze umysły, poszerzył nasze serca na Bożą mądrość.
Na nasze rodziny, na myśli i czyny, na serca rozdarte i grzechy uparte, na troski codzienne, uśmiechy i złości. Przyjdź Duchu pokoju i miłości. Ty, który jesteś podporą Kościoła, Ty, który obracasz planety dookoła, Ty, który pomagasz nam w trudzie i znoju, przyjdź Duchu miłości i pokoju. I otwórz nam oczy na życia urodę, na łąki i lasy, na ziemię i wodę, i spraw, by w nas samych cud Boży zagościł. Przyjdź Duchu pokoju i miłości. Ty, który jesteś podporą Kościoła, Ty, który obracasz planety dookoła, Ty, który pomagasz nam w trudzie i znoju, przyjdź Duchu miłości i pokoju. Otwórz nasze oczy na drugiego człowieka, który właśnie teraz na naszą miłość czeka.
Drodzy słuchacze, ojciec Zdzisław gorąco pozdrawia wszystkich w tej chwili nas słuchających w waszych domach, może w samochodach w tej chwili, zmierzając do miejsc waszych prac, do waszych bliskich. Pozdrawiam wszystkich chorych. Czwartek w roku kapłańskim to dzień szczególny. Pragniemy katechezę naszą czynić wokół tematu właśnie związanego z tym rokiem kapłańskim. Zatrzymaliśmy się w ostatnich katechezach czwartkowych przy adhortacji apostolskiej Jana Pawła II, wydanej 25 marca 1992 roku. Otóż papież w tej adhortacji, czy tą adhortacją, pragnie jakby podarować Kościołowi swoje przemyślenia na bazie też i synodu, który poprzedził tę adhortację. W momencie, w którym tożsamość kapłaństwa przez wielu była wówczas mocno, może i jest, dyskutowana lub podważana, to adhortacja proponuje obraz kapłana w całej swej integralności, do której pragnie też go formować, wspominając jednocześnie trudne wejścia, lecz wcale nie niemożliwe dla kogoś, kto opiera się i ufa łasce Bożej. I w tym względzie możemy powiedzieć, że ta adhortacja w roku 92 była, ale też dla nas inspiracją do ogromnej nadziei. W tym samym czasie, w sposób konkretny i bezpośredni, podkreślona została odpowiedzialność wszystkich właściwie wspólnot chrześcijańskich za zagadnienie formacji, a więc odpowiedzialna jest rodzina, odpowiedzialni są wychowawcy, parafie, stowarzyszenia, ruchy, które są zaangażowane w budzeniu, rozwijaniu i dojrzewaniu powołań kapłańskich. A więc, drodzy, ta adhortacja nie tylko dotyczy księży biskupów, dotyczy samych kapłanów, ona dotyczy wszystkich. Ta adhortacja nie tylko rozważa to, co zostało wypowiedziane z okazji synodu, ale co stanowi jego podwalinę, ponieważ w procesie redakcji współpracowali księża kardynałowie, biskupi, członkowie rad sekretariatu generalnego synodu, z prac, z których korzystał we wszystkich fazach redakcji sam papież Jan Paweł II. Nowością jest sposób, z jakim podchodzi się w tej adhortacji do rozważania tematu formacji kapłańskiej. Nie traktuje się tekstu jako dokumentu czysto prawno-technicznego, ale jest to jakby suma, zebranie tego wszystkiego, co składa się na rozważania o wszystkich ważnych aspektach dotyczących formacji kapłańskiej. Jest ta adhortacja też syntezą teologiczną, duchową i duszpasterską, z przeznaczeniem bycia na długi okres wiernym towarzyszem wszystkich kapłanów i nie tylko tych, którzy bezpośrednio zaangażowani są w procesie wychowawczym przyszłym kapłanów. Ta adhortacja zabarwiona jest silnym też charakterem biblijnym i wzbogacona cytatami patrystycznymi, liturgicznymi, też z nauczania Kościoła. Dzisiaj pragniemy zatrzymać naszą uwagę na rozdziale pierwszym zatytułowanym Z ludzi wzięty. Tak, kapłan z ludzi wzięty. Podtytuł zaś brzmi Formacja kapłańska wobec wyzwań schyłku drugiego tysiąclecia. My to już dzisiaj rozszerzamy u początku trzeciego tysiąclecia. Ta adhortacja w tym pierwszym rozdziale stara się opisać sytuację kapłana w aktualnym czasie. Możemy też przy okazji uczynić refleksję, czy ten aktualny czas jest i obecnie. Następnie podejmowane jest zagadnienie otwarcia się współczesnego człowieka na Ewangelię, przy czym wskazane są tutaj nadzieje, jak również i istniejące przeszkody. W następnych punktach pierwszego rozdziału adhortacji znajdziemy wyjaśnienie stosunku młodych ludzi wobec tego tematu powołania i też formacji kapłańskiej. Ostatni zaś punkt, czyli dziesiąty, jaki dzisiaj poruszymy, mówi nam o ewangelicznym rozeznaniu w temacie powołania. Punkt ten pragnie podkreślić, że nie wystarczy poznać aktualną sytuację, ale trzeba ją nade wszystko umieć interpretować, bo tylko wtedy można znaleźć właściwą odpowiedź na podstawowe pytanie, jak formować kapłanów, by rzeczywiście mogli sprostać potrzebom naszych czasów i potrafili ewangelizować dzisiejszy czas. To są słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. Idziemy do pierwszych słów też tej adhortacji w pierwszym rozdziale. Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga. W tej adhortacji widzimy, że jest odniesienie do listu do Hebrajczyków i podkreśla adhortacja jasno, że sługa Boży jest człowiekiem. Wywodzi się on z ludzi i służy ludziom, naśladując Jezusa Chrystusa, doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Bóg powołuje zawsze swoich kapłanów z określonych środowisk życia ludzkiego i kościelnego, które w sposób nieuchronny ich kształtują i do których zostają potem posłani z posługą Ewangelii Chrystusa. Jan Paweł II zauważa jednak, że z pewnością to, co w fizjonomii kapłana jest istotne, pozostaje niezmienne, bowiem w przyszłości, tak samo jak dziś, musi on być podobny do Chrystusa. Jezus, żyjąc na ziemi, sam stał się doskonałym modelem kapłana i realizował kapłaństwo służebne, które jako pierwsi otrzymali apostołowie. Ma ono trwać i odtwarzać się nieprzerwanie we wszystkich epokach historii. I w tym sensie kapłan trzeciego tysiąclecia będzie kontynuatorem kapłanów, którzy w minionych wiekach kierowali życiem Kościoła. Równocześnie życie i posługa kapłana musi się dostosować do każdej epoki i każdego środowiska. Dlatego musimy jak najbardziej otwierać się na światło Ducha Świętego, mówi Jan Paweł II, by rozpoznawać, dokąd zmierza dzisiejsze społeczeństwo, odkrywać jego głębokie potrzeby duchowe, określać konkretne i główne zadania oraz odpowiadające im metody duszpasterskie, by stosownie odpowiedzieć ludzkim oczekiwaniom. W kolejnych punktach swej adhortacji Pastores Dabo Vobis Jan Paweł II przedstawia niektóre elementy analizowanej sytuacji, którą przeprowadzili ojcowie synodu, a które wiążą się z problemami wychowawczymi oraz z formacją kapłańską. Znajdujemy tutaj podtytuł Ewangelia w dzisiejszych czasach, nadzieje i przeszkody. Czytamy w punkcie szóstym, że wielorakie czynniki, jak się wydaje, pozwalają dziś ludziom osiągać coraz dojrzalszą świadomość godności osoby oraz umożliwiają im nowe otwarcie się na wartości religijne, na Ewangelię i na posługę kapłańską. Sługa Boży, Jan Paweł II, zaczyna ukazywać te momenty, które najpierw nas napawają ogromną nadzieją. Dostrzegamy w społeczeństwie, mówi on, pomimo tylu sprzeczności, bardziej rozpowszechnione i silniejsze pragnienie sprawiedliwości i pokoju, coraz żywszą troskę człowieka o dzieło stworzenia i o poszanowanie przyrody, o usilne poszukiwanie prawdy i dążenie do ochrony godności ludzkiej, wzrastające zaangażowanie w wielu częściach świata na rzecz konkretnej międzynarodowej solidarności. Podczas gdy ciągle wzrasta potencjał nauki i techniki i coraz bardziej rozprzestrzenia się informacja i kultura, rodzą się również nowe pytania z dziedziny etyki, pytanie o sens, czyli o obiektywną skalę wartości, która pozwoliłaby określić możliwości i zarazem granice postępu. Ukazuje różnorodność współczesnego też Kościoła Jan Paweł II, mówiąc, młode kościoły wykazują żywotność i siłę, odgrywając coraz znaczniejszą rolę w obronie i krzewieniu wartości osoby oraz życia ludzkiego. Mieliśmy okazję to doświadczyć tego chociażby podczas ostatniej wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w młodym kościele Afryki. Kościoły środkowo-wschodniej Europy złożyły wspaniałe świadectwo męczeństwa. Inne zaś kościoły, które są nadal prześladowane i uciskane z powodu wiary, wciąż dają dowody swej wierności i odwagi. Te słowa pisał Jan Paweł II w roku 92, kiedy jeszcze świeżo, szczególnie wtedy mieliśmy całą historię Europy Środkowo-Wschodniej, łącznie z naszą ojczyzną. Naszą ojczyzną, która w okresie komunizmu naznaczona była męczeństwem ludzi Kościoła, męczeństwem kapłanów. Ale też i chcemy odnosić się do tych rejonów w dzisiejszym świecie, gdzie katolicy, chrześcijanie, gdzie kapłani dalej doznają męczeństwa. Do pozytywnych znaków w tej adhortacji współczesnego społeczeństwa zalicza Ojciec Święty Jan Paweł II pragnienie absolutu oraz żywego i głębokiego z nim kontaktu. Ale mówi, że ono jest dziś tak silne, że sprzyja szerzeniu się pewnych form religijności, ale bez Boga, oraz też szerzeniu się sekt wszędzie tam, gdzie brak autentycznego przypowiadania całej Ewangelii. Drodzy, to jest doświadczenie też i naszych rodaków, misjonarzy, gdziekolwiek na świecie pracują, Tam, gdzie nie głosi się Ewangelii, tam nade wszystko powstają sekty. Rozprzestrzenienie się sekt, mówi Jan Paweł II, również w niektórych środowiskach tradycyjnie chrześcijańskich, niech będzie dla wszystkich synów Kościoła, zwłaszcza dla kapłanów, stałym nakazem przeprowadzania rachunku sumienia odnośnie do wiarygodności ich świadczenia o Ewangelii i równocześnie znakiem, jak głębokie i powszechne jest poszukiwanie Boga. Ale obok tych wymienionych pozytywnych zjawisk mówi Jan Paweł II, że występuje jednak wiele elementów wątpliwych lub wręcz negatywnych. W tym zakresie wymienia na przykład racjonalizm, który w imię zawężonej koncepcji nauki odbiera umysłowi ludzkiemu wrażliwość na spotkanie z objawieniem oraz z boską transcendencją. Następnym jest przesadne podkreślenie tzw. podmiotowości osoby, co prowadzi do zamknięcia człowieka w jego indywidualizmie i czyni osobę niezdolną do nawiązania prawdziwie ludzkich relacji. Tak więc zwłaszcza dorastająca i dojrzała młodzież bardzo często stara się wypełnić tę samotność różnego rodzaju zastępczymi formami przeżyć, bardziej lub mniej jaskrawymi formami hedonizmu, ucieczką od odpowiedzialności. Młodzi, mówi Jan Paweł II, przytłoczeni świadomością przemijania, próbują zdobywać jak najmocniejsze i przynoszące największą satysfakcję osobiste doznania i doświadczenia emocjonalne, co powoduje, że w obliczu wezwania do wyboru drogi życiowej, uwzględniającej wymiar duchowy i religijny oraz potrzebę solidarności, pozostają z konieczności obojętni i niemal sparaliżowani. Dalej idąc, mówi sługa Boży Jan Paweł II, że po upadku ideologii, które z materializmu uczyniły dogmat, a z odrzucenia religii swój program, szerzy się swoisty ateizm praktyczny i egzystencjalny, a odpowiada mu przesiąknięta sekularyzmem wizja życia i przeznaczenia człowieka. Człowiek ten całkowicie zajęty sobą, nie tylko, że stawia siebie w centrum wszelkiego zainteresowania, lecz nawet ośmiela się twierdzić, że jest zasadą i racją całej rzeczywistości. Stopniowo oddala się od swej sfery duchowej, która tym bardziej jest mu potrzebna, im bardziej szeroki dostęp do dóbr materialnych i zasobów daje mu złudne wrażenie, że jest samowystarczalny. Nie potrzeba już zwalczać Boga. Człowiek myśli, że może się po prostu bez Niego obejść. To jest współczesny człowiek. Nie trzeba z Bogiem walczyć. Dla wielu ze współczesnych bez Boga można sobie poradzić. I w tym kontekście trzeba wspomnieć w szczególności, mówi Jan Paweł II, o rozpadzie rodziny oraz o zatarciu lub wypaczeniu prawdziwego sensu ludzkiej płciowości. Są to zjawiska, które mają bardzo negatywny wpływ na wychowanie młodzieży i utrudniają odpowiedź na jakąkolwiek formę powołania do służby Bożej. Drodzy, kiedy jest niejako rozpadnięta rodzina, kiedy jest wypaczony sens ludzkiej płciowości, jest też młodym ludziom trudniej odnaleźć swoje powołanie, a szczególnie powołanie do kapłaństwa, powołanie do życia konsekrowanego. Trzeba również zwrócić uwagę na zjawisko pogłębienia się niesprawiedliwości społecznych i skupianie bogactw w ręku niewielu, co jest owocem nieludzkich form kapitalizmu, które oddalają coraz bardziej narody bogate od narodów biednych. W ten sposób rodzą się wśród ludzi napięcia i obawy, wprowadzające głęboki zamęt w życiu poszczególnych osób i wspólnot. Jak często właśnie nauczanie Kościoła podkreśla, tam gdzie rośnie ta granica, ten dystans między biednymi i bogatymi, zawsze pośród ludzi rodzą się nowe napięcia. Sługa Boży Jan Paweł II wprost odnosi się również do środowisk kościelnych, w których zauważa się niepokojące i negatywne zjawiska, które wywierają bezpośredni wpływ na życie i posługę kapłanów. A są nimi ignorancja religijna wielu wierzących, znikoma skuteczność katechezy, którą zagłuszają bardziej rozpowszechnione i sugestywne wzorce popularyzowane przez środki społecznego przekazu, źle pojmowany pluralizm teologiczny, kulturowy i duszpasterski, który choć często wypływa z dobrych intencji, w rezultacie utrudnia dialog ekumeniczny i zagraża tak koniecznej jedności wiary. Zjawiskiem o wielkiej doniosłości jest, zdaniem papieża, społeczeństwo wielorasowe i wieloreligijne. A to z jednej strony, mówi, może stanowić okazję do częstszego i owocniejszego dialogu, poszerzenia horyzontów myślowych oraz doświadczenia, czym jest przyjęcie drugiego człowieka i słuszna tolerancja. Z drugiej zaś strony może jednak prowadzić do zamieszania i relatywizmu, zwłaszcza pośród osób i społeczności o wierze mniej dojrzałej. Z wyżej wymienionymi czynnikami, ze wzrostem indywidualizmu, podkreśla Jan Paweł II, pozostaje zjawisko tak zwanej subiektywizacji wiary. Zauważa się mianowicie, że wzrasta liczba chrześcijan, którzy wykazują mniejszą wrażliwość na obiektywną i integralną naukę wiary, wybierając w sposób subiektywny to tylko, co się im podoba, co odpowiada osobistemu doświadczeniu i nie wymaga zmiany własnych przyzwyczajeń. Również głosy w obronie nietykalności indywidualnego sumienia same w sobie słuszne nabierają nieraz w tym kontekście niebezpiecznej dwuznaczności. Stąd wywodzi się także zjawisko coraz bardziej częściowej i warunkowej przynależności do Kościoła, wywierające negatywny wpływ na rodzenie się powołań do kapłaństwa, na samoświadomość kapłana i na jego posługę we wspólności. Wreszcie w wielu środowiskach kościelnych jeszcze dziś poważne problemy stwarza wciąż znikoma liczba kapłanów w wielu, szczególnie rejonach. Wierni niejednokrotnie bywają zbyt długo pozostawieni własnemu losowi, nie otrzymując nawet odpowiedniego wsparcia duszpasterskiego. A to wywiera negatywny wpływ na rozwój życia religijnego chrześcijan, a jeszcze bardziej ogranicza ich zdolności i możliwości ewangelizacyjne. Czytamy w adhortacji, że budzenie się i wzrost powołania kapłańskiego u chłopców i młodych ludzi ustawicznie napotyka na przeszkody, ale jednocześnie też na bodźce pozytywne. Młodzi ulegają fascynacji, mówi Jan Paweł II, tak zwanym społeczeństwem konsumpcyjnym, które zniewala ich i zamyka w kręgu indywidualistycznej, materialistycznej i hedonistycznej interpretacji ludzkiej egzystencji. Jedynym ideałem życiowym, wydaje się, jest dobrobyt materialny, który trzeba osiągnąć za wszelką cenę i bezwarunkowo. Odrzuca się zatem wszystko to, co wiąże się z ofiarą, oraz rezygnuje z trudu poszukiwania wartości duchowo-religijnych i życia zgodnego z nimi. Prymat być nad mieć zostaje przysłonięty przez wyłączną troskę o rzeczy, co powoduje, że wartość osoby oraz relacji międzyludzkich rozumie się i przeżywa nie według logiki daru i bezinteresowności, lecz według egoistycznej logiki posiadania, a także instrumentalnego stosunku do drugiego człowieka. Postawa ta odzwierciedla się szczególnie w pojmowaniu ludzkiej płciowości, która zostaje pozbawiona swej godności, jaką nadaje jej służba wspólnocie i wzajemnemu oddaniu się osób, i traktowana jest jako zwykłe dobro konsumpcyjne, niestety. W przypadku wielu młodych ludzi u podstaw tych tendencji zauważa Jan Paweł II, leży niewłaściwe doświadczenie wolności. Daleka od podporządkowania się obiektywnej i powszechnej prawdzie, wolność przeżywana jest jako ślepe uleganie instynktom oraz żądzy władzy. W sferze mentalności i zachowań człowieka staje się więc w pewnej mierze czymś naturalnym naruszanie powszechnie uznanych zasad etycznych. W sferze religii natomiast odrzucenie Boga, nawet jeśli nie zawsze jest ono wyraźne, to w każdym razie szeroko rozpowszechniona obojętność religijna albo życie w taki sposób również w chwilach bardzo ważnych i decydujących, jak gdyby Bóg nie istniał. W tym kontekście trudne staje się nie tylko urzeczywistnienie, lecz nawet samo zrozumienie wartości powołania kapłańskiego. Drodzy, jeżeli my poprzez nasze życie nie dajemy świadectwa wartości chrześcijańskiej, wartości religijnych, tym bardziej to przez to utrudniamy młodym też wybór powołania. Prawdą jest też fakt, że u ludzi młodych, bardziej jeszcze niż u dorosłych, występują silne tendencje do subiektywizacji wiary chrześcijańskiej. Istnieje ryzyko, mówi sługa Boży Jan Paweł II, że młodzi ze swą kruchą odpornością psychiczną będą pozostawieni samym sobie, sfrustrowani i krytyczni wobec świata ludzi dorosłych, którzy nie przeżywają wiary w sposób konsekwentny i dojrzały, a przez to nie stanowią dla nich wiarygodnych wzorców. Jest rzeczą oczywistą, że trudno w tej sytuacji ukazywać młodym pełnię życia chrześcijańskiego w Kościele i wychowywać ich do niej. To też perspektywa powołania do kapłaństwa staje się odległa od konkretnych i żywych zainteresowań ludzi młodych. Jan Paweł II mówi, że nie brakuje jednak sprzyjających okoliczności i bodźców mających wpływ na powstanie i rozwój w sercach młodych ludzi tej gotowości, a także prawdziwego pragnienia wartości etycznych i duchowych, które ze swej natury przygotowują człowieka do odpowiedzi na łaskę powołania i do złożenia całkowitego daru z siebie dla Chrystusa i Kościoła poprzez kapłaństwo. Na co trzeba przyznać, że młodzi również dzisiaj z typową dla siebie energią i entuzjazmem głoszą ideały zakorzenione w historii, pragnienie wolności, uznanie bezcennej wartości osoby, potrzeba autentyczności i przejrzystości, nowy ideał i styl wzajemnych związków między mężczyzną i kobietą, poszukiwanie z przekonaniem i pasją wizji świata sprawiedliwszego, solidarniejszego i bardziej zjednoczonego, szczerość i dialog ze wszystkimi, obrona pokoju. Myślę, że te spotkania ogólnoświatowe młodych są najlepszym tego potwierdzeniem. Wśród dzisiejszej młodzieży, mówi dalej Jan Paweł II, rozwijają się różne formy wolontariatu, dostosowane do najtrudniejszych i zaniedbanych dziedzin życia naszego społeczeństwa. Upadek pewnych ideologii w ostatnich czasach, bardzo krytyczna postawa wobec świata dorosłych, nie zawsze dających świadectwo życia opartego na wartościach moralnych i transcendentnych, doświadczenia rówieśników szukających ucieczki w narkotyka i przemocy, to wszystko, mówi sługa Boży Jan Paweł II, w znacznej mierze przyczynia się do tego, że młodzież z całą ostrością stawia podstawowe i nieuniknione pytania o wartości, które rzeczywiście są w stanie nadać pełny sens egzystencji człowieka, cierpieniu oraz śmierci. Wielu młodych odczuwa i wyraża potrzebę religii oraz życia duchowego. Rodzi się w ten sposób pragnienie doświadczenia pustyni i modlitwy, powrotu do bardziej osobistej i stałej lektury Słowa Bożego oraz pogłębienia wiedzy teologicznej. Podobnie jak w dziedzinie wolontariatu, obejmującego problemy społeczne, również we wspólnocie kościelnej, młodzi stają się bardziej aktywni i zaangażowani. Udzielają się przede wszystkim w różnych stowarzyszeniach, zarówno tradycyjnych, które przeszły odnowę, jak i w nowych. doświadczenie Kościoła wezwanego do nowej ewangelizacji w imię wierności działającemu Duchowi Świętemu w odpowiedzi na potrzeby świata, który oddalił się od Chrystusa, lecz tak bardzo Go potrzebuje, jak również doświadczenie Kościoła coraz bardziej solidaryzującego się z człowiekiem i z narodami w obronie i promocji godności osoby oraz praw wszystkich ludzi, każdego z osobna, mówi Jan Paweł II, otwierają serca młodzieży i ukazują im fascynujące i pociągające ideały życiowe, które mogą konkretnie realizować w naśladowaniu Chrystusa i kapłaństwie. Jest rzeczą naturalną, pragnę już zakończyć tym, że tę niejednoznaczną sytuację współczesnego świata, w jakiej żyje człowiek i wspólnoty kościelne, trzeba brać pod uwagę nie tylko w duszpasterstwie powołań i w dziele formacji przyszłych kapłanów, lecz musi ona znaleźć odzwierciedlenie również w życiu i posłudze kapłanów oraz ich stałej formacji. W tym momencie, drodzy, kończę refleksję wokół tajemnicy kapłaństwa. Te refleksje zaczerpnąłem, czy oparłem na bazie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II, Pastores Dabo Vobis. Widzimy, że kapłan jest z ludzi wzięty i też jaka jest rodzina, jakie jest dzisiaj społeczeństwo, od tego też zależy, jacy będą kapłani. Może też ta katecheza niech będzie rachunkiem sumienia dla każdego z nas. Jak ja pomagam młodym ludziom, aby oni, widząc moje życie w Bogu i moje oddanie się na służbie ludziom, na ile oni właśnie na bazie tego doświadczenia mogą odkryć, że Pan Bóg ich powołuje do szczególnego zadania, jakim jest bycie kapłanem.